Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie i rozpoczynamy audycję Po co nam historia? Tak jak w każdy piątek po godzinie 18. Trochę rocznic mija, czy minęło w styczniu, istotnych, ważnych rocznic, mianowicie 70 lat temu, 21 stycznia 1953 roku rozpoczął się proces przeciw 7 osobom, w tym 4 księżom oskarżonym o szpiegostwo. W czasie procesu kurii krakowskiej zapadły 3 wyroki śmierci, dożywocia i długoletnich kar więzienia. Było to jedno z najbardziej brutalnych uderzeń w Kościół katolicki w czasach PRL-u. O tym, że właśnie procesie, a także w ogóle o represjach, jakie spadały na Kościół katolicki aż do 89 roku, a także już po wyborach czerwcowych w dzisiejszym programie. Magdalena Drochomirecka, dobry wieczór i witam serdecznie gości. Profesor Filip Musiał, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry.
Dyrektorze, panie profesorze. Dr Wojciech Frazik, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, oddziałowy Biuro Badań Historycznych.
Dzień dobry.
No i zaczynam od tego, od czego zaczęłam program, czyli o pytanie o ten tak zwany czy proces kurii krakowskiej, księży kurii krakowskiej, o którym tak naprawdę bardzo niewiele się mówi. Gdzieś to ulega zapomnieniu. Mówiąc o represjach wobec Kościoła, najczęściej wspomina się jednak śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ale te czasy takie najbardziej mroczne, najwcześniejsze, czyli okres jeszcze stalinowski, gdzieś tak w historii troszkę odeszły. No to chyba takie pytanie najbardziej podstawowe, nie wiem, który z panów. Od czego to wszystko się zaczęło? Skąd znalazły się te osoby? O co zostały oskarżone? I jak przebiegał ten proces, bardzo krótki, zresztą zakończony naprawdę bardzo, bardzo poważnymi konsekwencjami?
No, może spróbujemy może odpowiedzieć razem na to pytanie. To znaczy ja bym spojrzał na to zagadnienie od strony Kościoła, a pan doktor od tego, co wiąże się z działalnością konspiracyjną, czyli ze współpracą z uchodźstwem politycznym. Więc patrząc na to od strony polityki komunistów wobec Kościoła, my często zapominamy o tym, że te represje spadały na Kościół, no moglibyśmy powiedzieć, stosunkowo późno. To znaczy sam początek tak zwanej Polski Ludowej, sam początek tego, gdy komuniści przejmowali władzę w Polsce, to był czas, kiedy oni byli niezwykle słabi, kiedy stosowali coś, co historycy nazywają polityką salami, czyli ukierunkowywali swoje represje na kolejne środowiska, klasyfikując je, można powiedzieć, w kolejności tego, jak bardzo były one groźne dla sowietyzacji Polski. I te pierwsze lata to jest czas, który czasem określa się jako politykę wzajemnego mijania się państwa i Kościoła. To dzisiaj jest nam trudno uwierzyć, ale w czasie procesji Bożego Ciała w 1945 roku to Bolesław Bierut był jedną z tych osób, które niosły baldachim nad kardynałem Chlądem. I te represje na Kościół zaczynają spadać dopiero w 1947 roku. Wcześniej, jeśli mamy do czynienia z uderzeniami wobec duchownych, to są to kapelani Armii Krajowej czy kapelani podziemia niepodległościowego. Natomiast systemowo z Kościołem zaczyna się walka już po stłumieniu podziemia zbrojnego, po likwidacji opozycji politycznej, a to decydujące uderzenie rozpoczyna się w roku 49. To wtedy też...
A czy w dokumentach, jeśli pan profesor pozwoli, to takie dodatkowe pytanie, bo to bardzo ciekawe, czy na początku ówczesne władze nie zdawały sobie sprawy z siły, jaką będzie niósł Kościół i takiego oparcia dla Polaków znajdujących się w tym systemie? Czy w ogóle są jakieś na przykład dokumenty, które o tym mówią, dlaczego ta polityka na początku była taka, no powiedzmy sobie, w miarę łagodna?
Znaczy, ta polityka była łagodna z prostego powodu. Jeśli mamy do czynienia z tą sytuacją powojenną, kiedy zmieniły się granice, ale zmieniła się także struktura społeczna, to tak naprawdę komuniści znajdują się w państwie, no, w tym pierwszym okresie te granice są jeszcze niestabilne, tak można powiedzieć, ale mamy do czynienia z państwem, w którym ponad 90% osób to są katolicy. Zatem ten proces przejmowania władzy zaczynają od innej strony. Po pierwsze, likwidacja polskiego państwa podziemnego, które reprezentowało konstytucyjne władze polskie. Po drugie, jednak zwalczanie podziemia zbrojnego, które stanowi fizyczne zagrożenie dla samych komunistów. No i oczywiście opozycji politycznej, czyli przede wszystkim największej partii opozycyjnej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli można można powiedzieć, w pierwszej kolejności są te cele polityczne. Trzeba zawładnąć strukturami państwa, a dopiero w drugiej fazie mamy tą tendencję, czy to dążenie do zawładnięcia społeczeństwem, w tym także do zwalczania Kościoła, który po 1947 roku staje się właściwie jedynym instytucjonalnym przeciwnikiem państwa komunistycznego.
I to zwalczanie Kościoła było w późniejszych latach szalenie konsekwentne. To kwestia na przykład Caritas, prawda, które zostaje przejęte przez władze PRL-u.
To kwestia właściwie takich działań, które są komplementarne. To znaczy Caritas jest jednym z elementów, które mają sprawić, by Kościół został, chyba tak możemy powiedzieć, w jakimś sensie odsunięty od wiernych. To znaczy Caritas był tą instytucją charytatywną, która miała olbrzymie znaczenie także w relacjach pomiędzy duchownymi a społeczeństwem. Ale to jest czas, kiedy likwidowane są szkoły katolickie, to jest czas, kiedy likwidowane są nowicjaty zakonne, ale to jest także czas, w którym zajmowane są tak zwane dobra martwej ręki, czyli Kościół pozbawiany jest podstaw
funkcjonowania
takiego materialnego, prawda? Więc te działania są kierunkowane z jednej strony w tą sferę ekonomiczną, z drugiej strony w pozbawienie Kościoła możliwości wychowywania czy kształcenia. To jest odsuwanie kapelanów od szpitali, z więzień i tak dalej, i tak dalej. I coś, co bardzo trafnie profesor Adam Dziurok, historyk z Katowic, nazwał mianem kruchtoizacji Kościoła, a więc takim dążeniem, które miało się zamykać w takim przekonaniu, że jeśli chcecie manifestować swoją wiarę, to możecie, ale tylko i wyłącznie w kościele. Jeśli będziecie wychodzili poza mury kościoła, no to tu już wchodzicie na teren, który jest zarezerwowany dla państwa komunistycznego i tu wchodzimy między sobą w konflikt.
To jeszcze będę pytać później o religię w szkołach i właśnie to, o czym pan profesor mówi. No to pan doktor teraz, bo zaczęłam od pytania o tenże proces księży kurii krakowskiej, który tak naprawdę miał swoje duże międzynarodowe powiązania, prawda?
Proces był zmontowany w pewnym sensie z dwóch części. To znaczy, z jednej strony był uderzeniem w Kościół i jego struktury, czy stanowił pretekst do tego, żeby móc uderzyć, a z drugiej strony on dotyczył ludzi, którzy prowadzili w jakimś dość ograniczonym, w sobie dostępnym w tamtym momencie sposób działalność niepodległościową. Otóż tą stronę, która będzie bardzo mocno akcentowana w czasie procesu, czyli tak zwane szpiegostwo, w pewnym sensie podstawę do tego dało aresztowanie osób, które utrzymywały łączność korespondencyjną z Zachodem, z tak zwanym działem krajowym Rady Politycznej. Tutaj trzeba by zrobić króciuteńki, mam nadzieję, wykład z historii emigracji.
Tak, ale tak, bardzo, bardzo proszę, bo to jest istotne, bo bardzo niewiele się mówiło. Może teraz przy sprowadzeniu szczątków prezydentów trochę się mówiło o tych początkach.
Tak, ale można powiedzieć, od samego początku wojny łączność między krajem a emigracją była pewną kluczową sprawą. I od jesieni 1944 roku ta łączność znajdowała się w gestii Stronnictwa Narodowego. Wtedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, rządu na obczyźnie objęli narodowcy. I mimo cofnięcia uznania przez mocarstwa zachodnie rządowi na emigracji, te struktury rządowe pozostały, łączność z krajem była utrzymywana, były pewne próby odbudowy takiej instytucjonalnej podziemia cywilnego w kraju po 1945 roku, już po rozwiązaniu tych wojennych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. I tak to mniej więcej w ramach struktur rządowych, no powiedziałbym z coraz mniejszym już skutkiem praktycznym, trwało do początku 1949 roku, kiedy to Stronnictwo Narodowe wyszło z rządu. I to się wiąże oczywiście z pewnym takim konfliktem na uchodźstwie pomiędzy tak zwanym obozem zamkowym, skupionym wokół prezydenta Zalewskiego i właśnie tymi partiami, które z różnych powodów kontestowały właśnie ten ośrodek władzy. I narodowcy dołączyli do tej opozycji na początku 1949 roku, a pod koniec 1949 roku kształtowała się Rada Polityczna, czyli taki ośrodek powiedzmy, quasi-parlamentarny, złożony z kilku partii. To byli narodowcy, socjaliści, odłam ludowców i niepodległość i demokracja, takie już typowo emigracyjne ugrupowanie polityczne. Młode pokolenie, powiedziałbym, wojskowo-akowskie. I Rada Polityczna rozpoczęła pracę na kraj. W pewnym sensie narodowcy wnieśli w Wianie te swoje kontakty, które mieli z lat poprzednich, jeszcze w ramach struktur rządowych. Z tym, że porzucono tworzenie struktur takich większych, jakichś trwałych, sformalizowanych na rzecz tak zwanych punktów informacyjnych. To znaczy byli to korespondenci, najczęściej pojedyncze osoby, które przy pomocy pisma utajonego przesyłały informacje na Zachód, a równocześnie no, też przez nie próbowano w jakiś tam sposób oddziaływać propagandowo na społeczeństwo. Był taki bardzo sensowny projekt utrzymywania tej łączności w niewielkim stopniu tylko przez kurierów, natomiast w drodze korespondencyjnej przychodziły paczki z Zachodu, to wtedy było w ogóle takim, powiedziałbym, czymś bardzo powszechnym, nie wzbudzało jakiegoś takiego od razu niepokoju władz, aczkolwiek korespondencja, jak wiadomo, była perlustrowana, podlegała cenzurze, ale w nawale tej poczty można było ukryć też coś, co miało charakter polityczny.
I to miało bezpośredni związek właśnie z represjami na księży tutaj, i tym tak, zdarzeniem w Góry
Krakowskiej. Dlatego, że w województwie krakowskim, w Małopolsce, te punkty informacyjne były tworzone przez Jana Szpondera, który wywodził się z Liszek i on poprzez swoich krewnych i znajomych z konspiracji też wojennej i z pierwszych lat powojennych właśnie próbował zmontować ileś takich punktów informacyjnych. Jedną z bardzo ważnych postaci był ksiądz Józef Lelito, ten, który później, powiedziałbym, stanie się tym zwornikiem między tymi, którzy prowadzili działalność informacyjną na rzecz struktur na uchodźstwie i Kościołem Krakowskim.
Ksiądz Lelito, to może pana profesora poproszę, bo tak zerkam tu w swoje notatki. Kościół zraniony, sprawa księdza Lelity i proces Kurii Krakowskiej, czyli to, o czym pan pisał i co pan badał.
Ksiądz Lelito był głównym oskarżonym w tym tak zwanym późniejszym procesie Kurii Krakowskiej. To człowiek, który już w latach II wojny światowej zaangażował się w konspirację narodową, właśnie początkowo w Liszkach, ale pod koniec wojny został przeniesiony do Skawiny i tam po krótkim okresie takiego wyłączenia z prac konspiracyjnych wraca do podziemia, ale już w tej odsłonie działań powojennych, już po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną. Jest oczywiście kapelanem Narodowej Organizacji Wojskowej, ale także pełni funkcję kierownika politycznego, a w Skawinie komendanta powiatowego. To zresztą też była taka specyfika, że chociaż Skawina nie była miastem powiatowym, to te struktury tam były na tyle silne, że NOW po wojnie zdecydowało się tam powołać właśnie powiatową strukturę własnej organizacji. I Lelito działa przez jakiś czas, aż do momentu, kiedy bezpieka rozbija kolejne środowiska związane z Narodową Organizacją Wojskową w Małopolsce. Wyjeżdża z Małopolski, chroni się na ziemiach zachodnich, tam gdzie znacząca część konspiratorów zdekonspirowanych próbowała rozmyć się w tych tłumach także przesiedleńców z odebranych Polsce kresów i ujawnia się po amnestii 1947 roku. Wraca do konspiracji na początku lat 50., wtedy kiedy Szponder nawiązuje z nim kontakt i tak jak powiedział dr Wojciech Frazik, jest jednym z punktów informacyjnych i przechodząc do tego, o czym pan doktor mówił, czyli tej sytuacji, w której w procesie mamy dwie grupy oskarżonych. Tą jedną tworzą trzy osoby, które są punktami informacyjnymi, czyli ksiądz Józef Lelito, ale także dwie osoby świeckie, żołnierze NOW z lat wojny i z okresu powojennego, czyli Michał Kowalik i Edward Hachlica właśnie spod krakowskich Liszek. To jest ta grupa działaczy niepodległościowych. Do nich zostają dołączeni kolejni oskarżeni, czyli Stefania Rozpont, przyrodnia siostra Szpondera, która między innymi była aktywna w kongregacji Żywego Różańca i ta propaganda szła właśnie w tym kierunku, aby także pokazać ten, tu mówiąc językiem reżimowych gazet ówczesnych zgubny wpływ Kościoła na młodzież. Mm-hmm. Czyli na ławie oskarżonych są i byli działacze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i właśnie Stefania Rozpont z Kongregacji Żywego Różańca. Lelito, tak jak powiedział pan doktor, jest osobą, która łączy tą rzeczywistą działalność niepodległościową z tą już warstwą propagandową aktu oskarżenia, który sprawia, że można go nazwać procesem Kurii Krakowskiej, to znaczy jego urzędowe kontakty, bo w chwili, kiedy on zostaje aresztowany jesienią 52 roku, jest już wikarym w Rabce Zdroju. I zdarza się, że w zastępstwie swojego proboszcza przyjeżdża do kurii, by załatwiać sprawy urzędowe. I ten kontakt z notariuszami kurii, z księdzem Witem Brzyckim i Janem Pochopieniem sprawia, że są oni wciągnięci do tego procesu jako rzekome ogniwa siatki szpiegowskiej budowanej przez Lelitę. I ofiarą tej konstrukcji pada też drugi wikary z Rabki, czyli ksiądz Franciszek Szymonek, przyjaciel Lelity, chyba tak można go określić. Zatem mamy na ławie oskarżonych trzy osoby, które rzeczywiście angażują się w działalność niepodległościową i cztery takie, które dzięki tej konstrukcji propagandowej na ławie oskarżonych.
Bardzo poważne wyroki.
Cała ta trójka, która współpracowała z uchodźstwem, zostaje skazana na karę śmierci. Pozostałe osoby na długoletnie więzienie. Ale myślę, że gdy mówimy o tych wyrokach, to warto też pamiętać o tym, czego dowiadujemy się po Odwilży, po roku 56, kiedy oskarżeni piszą skargi rewizyjne i opisują tam mechanizm śledztwa, a więc to, w jaki sposób byli w śledztwie torturowani, także w jaki sposób byli szantażowani po to, by później na sali rozpraw składali takie zeznania, jakich życzyli sobie komuniści. I tu jest ten element, który wydaje mi się kluczowy dla zrozumienia tego, czemu część z tych oskarżonych wpisała się w oczekiwania śledczych, mianowicie szantażowano ich tym, że jeśli nie będą składali zeznań takich, jak się ich oczekuje, to dołożony im zostanie paragraf z Sierpniówki, a więc zdradę narodu polskiego, a więc żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierze walczące o niepodległość w latach II wojny światowej, byli szantażowani tym, że zostaną oskarżeni o współpracę z okupantem w latach wojny. To był ten argument, który psychicznie na nich oddziaływał bardzo. To wynika z dokumentów pisanych przez księdza Józefa Lelitę. Ale z tych ich starań o rewizyjnych, poodwilżowych, dowiadujemy się także, że na pewno Edward Hachlica, prawdopodobnie także inni oskarżeni, byli co najmniej raz, jeśli nie wielokrotnie, wyprowadzani na pozorowane egzekucje. Także nawet wtedy, gdy czekali na informację, czy ten wyrok zostanie wykonany, bo mogli się spodziewać właśnie, że zostanie złagodzony, także wtedy jeszcze ich, można powiedzieć, psychicznie torturowano.
Te psychiczne tortury, przede wszystkim szantaż, to jest właściwie cały okres PRL-u w różnym, że tak powiem, nasileniu i w różnym stylu, prawda? Nie tylko takim, jak podczas tego procesu. No to jest ta stosunkowo niewielka grupa księży, która została zmuszona, czy zdecydowała się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w późniejszym czasie. Te określenia takie, worek, korek i rozporek, tak? Czyli szukanie jakichś sytuacji kompromitujących, bądź też na przykład obietnica budowy kościoła, budowy świątyni. W różny sposób starano się do księży podejść. No, jakaś niewielka grupa po prostu temu ulegała. O czym wiemy, ale większość nie ulegała na pewno. Te represje w okresie PRL-u wobec kościoła, wobec religii, wobec Polaków chodzących do kościoła, przecież była to naprawdę większość społeczeństwa, no, przybierały różne formy. Pan profesor wspominał o kilku z nich. Czasy Gomułki, religia w szkołach przestaje być wykładana, prawda? Jak do tego procesu, panie doktorze, dochodzi? Jaką decyzję podejmuje wtedy Gomułka?
Ja myślę, że w ogóle warto spojrzeć na tę walkę komunistów z Kościołem jako taki proces ciągły.
Znaczy, oparty na szantażu właśnie w dużej mierze też, prawda?
Też na szantażu, ale też na działaniach takich, wydawałoby się, no, trochę może neutralnych, czy takich, które można by uzasadniać, że to jest obiektywne, że to nie jest jakoś specjalnie przeciwko Kościołowi, prawda? No tylko to obiektywnie takie są prawa państwowe. Ale intencja była zawsze taka, żeby uderzyć pod pretekstem różnych przepisów prawnych właśnie w Kościół. I Kościół jest obserwowany mimo trochę takiej właśnie tutaj sielankowej wizji, którą żeśmy zaprezentowali może na początku, jednak jest obserwowany od samego początku. I od samego początku w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa.
I mają świadomość, że jest niebezpieczny.
Tak, od samego początku w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa była komórka, która się zajmowała rozpracowywaniem Kościoła. Tylko na początku to było raczej właśnie takie bardziej pasywne obserwowanie, a później stopniowo nasilające się represje. I to na przykład prawo o stowarzyszeniach będzie wykorzystywane przeciwko Kościołowi po to, żeby pozbawić Kościół możliwości tworzenia tych wszystkich organizacji, które w jakiś sposób no, nie są ściśle religijne, ale oddziaływują na społeczeństwo. A Kościół odmawiał właśnie, nie zgadzał się na to, żeby na przykład powtórnie rejestrować takie organizacje, o których żeśmy tutaj mówili już, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej czy Żeńskiej, czy inne różnego rodzaju takie religijne stowarzyszenia. I to spowodowało, że one jak gdyby traciły możliwość działania, prawda? Czy to prawo, które pozwoliło zlikwidować czy przejąć państwu pod pretekstem rzekomych nadużyć, przejąć Caritas? Czy potem właśnie tworzenie szkół, tak zwanego szkół świeckich, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rzekomo też był to spontaniczny taki ruch ze strony rodziców, a skądinąd wiadomo z różnych sprawozdań UB, że przy okazji takich właśnie zebrań rodzicielskich, gdzie próbowano szkołę zmienić, znaczy pozbawić jak gdyby możliwości nauczania tam religii, dochodziło do bardzo drastycznych scen, łącznie z rękoczynami wobec tych, którzy próbowali właśnie ze strony władz tego typu rozwiązanie narzucić. Oczywiście niby głosowano i tak dalej, prawda? Zawsze próbowano zachować jakąś taką taki demokratyczny pozór tego procesu. Ale to wszystko sprawiało, że stopniowo Kościół był wyrugowywany z różnych dziedzin życia. Kapelani ze szpitali, kapelani z wojska, z więzień i tak dalej. Niby gdzieś tam zachowywano ich, ale tak naprawdę oni już tracili możliwość działania. Przecież do pewnego momentu na przykład księża brali, byli świadkami przy egzekucjach, jak wykonywano wyroki śmierci. Ale znów, jeśli byli to ludzie skazani w wyrokach politycznych, to im wcześniej jakby odebrano tę możliwość pociechy religijnej niż nawet przestępcom pospolitym. I takich kroków było mnóstwo właśnie. A pozornie właśnie po roku 50., czy właśnie nawet można powiedzieć, ten rok 49 to jest dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania i znów pod taką nazwą tak naprawdę kryło się ograniczenie tej wolności, prawda? Tam były wprowadzone takie prawa, które przede wszystkim pozwalały represjonować księży, a nie zachować tę wolność wyznania, prawda? Więc tutaj
takie nasuwa mi się skojarzenie, to dosłownie tak krótko jakby, nie wiem, że pan profesor, czy pan spuentował, no bo zdejmowanie krzyży w klasach, zlikwidowanie nauczania religii, umieszczanie tych lekcji na pierwszej lub też ostatniej po to, żeby no, dzieci, młodzież po prostu nie, z różnych tam powodów nie przychodziły, czy unikały, czy uciekały, czy wagarowały. No jakoś tak dziwacznie przypomina takie tendencje, które teraz obserwujemy, prawda, panie profesorze?
My jako historycy zajmujemy się przeszłością, ale rzeczywiście jest...
Ale czasem można w tej przeszłości odnaleźć teraźniejszość.
Albo inaczej, teraźniejszość korzysta z pewnych modeli rozwiązań, które gdzieś w przeszłości stosowano. I oczywiście widać tu to, że te narzędzia działania są dość zbliżone. Natomiast odwołując się jeszcze do tego, co pan doktor powiedział, myślę, że warto też zwrócić uwagę na takie falowanie tych represji. To znaczy, gdy pani redaktor pytała o rugowanie religii ze szkół w latach Gomułki, to warto pamiętać o tym, że tą religię wyrzucono ze szkół już w okresie Bieruta. Natomiast Odwilż sprawiła, że że religia wróciła. I podobnie było z krzyżami, prawda? Też krzyże usuwano z przestrzeni publicznej, natomiast w czasie Odwilży one w przestrzeń publiczną powróciły także do niektórych urzędów czy do szkół. I w latach Gomułki, zatem gdy przeprowadzano ten proces, który czasem nazywa się dekrucyfikacją, to on był też ponowną dekrucyfikacją. I gdy popatrzymy na to, jak prowadzono tą politykę wobec Kościoła, to te wydarzenia, które określamy mianem polskich miesięcy, czyli te przełomy w PRL-u, które z perspektywy społeczeństwa czy opozycji były takimi haustami wolności, a z perspektywy władzy były kryzysem władzy. Te z nich, które kończyły się zmianą pierwszego sekretarza partii komunistycznej, zawsze wiązały się z jakimś poluzowaniem polityki wyznaniowej. I z reguły było tak, że po tym poluzowaniu z kolei przychodził okres represji.
Poluzowanie miało mieć taki dobry społeczny wydźwięk pewnie, prawda?
Tak, to znaczy to jest oczywiście formuła czegoś, co moglibyśmy nazwać nowym otwarciem i takiego zaprezentowania się tych nowych pierwszych sekretarzy jako osób, które są, nie wiem, nieco bardziej liberalne, nieco bardziej przyjazne dla społeczeństwa i jasne, że było to działanie o charakterze propagandowym.
Proponuję teraz krótką bardzo przerwę i zaraz wracamy do studia. I wracamy do studia, wracamy do rozmowy. Profesor Filip Musiał, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i dr Wojciech Frazik, także Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, oddziałowe Biuro Badań Historycznych. Rozmawiamy o represjach, jakie nakładano na Kościół katolicki w okresie PRL-u. Pytałam panów, bardzo tu szeroko został omówiony tak zwany proces kurii krakowskiej. Potem powstaje tak zwany Departament IV, z którym w zasadzie mamy do czynienia już przez kolejne tam dziesięciolecia, aż do powiedzmy zmiany systemu. To jest rok 1960. Cóż to jest za departament? Czym ma on się zająć? To jest znowu czas, kiedy, tak jak pan profesor mówił przed naszą przerwą, że były te okresy takiego troszkę poluzowania i takiego powrotu potem do ostrych represji.
Tak jak już wcześniej wspominał dr Frazik, Kościół katolicki jest rozpracowywany przez bezpiekę, natomiast możemy powiedzieć, że był taki czas, kiedy te działania operacyjne są bardziej gromadzeniem wiedzy, czyli realizowaniem funkcji informacyjnej, a bywają takie, w których w większym stopniu bezpieka koncentruje się na tej funkcji represyjnej. I 62 rok, kiedy powstaje Departament IV, to jest czas specyficzny, to znaczy komuniści po Odwilży 56 roku, już z początkiem lat 60. mają to głębokie przekonanie, że ten główny spór, jeśli chodzi o system komunistyczny i społeczeństwo, jest właśnie sporem z Kościołem. Gdy kardynał Wyszyński jest zwolniony z internowania, gdy rozpoczyna wielką nowennę prowadzącą do obchodów milenium Chrztu Polski, a więc rozpoczyna ten proces, który możemy nazwać rekatolizacją polskiego społeczeństwa po tej laicyzacji z lat stalinowskich. Dla Gomułki staje się to największym zagrożeniem w tej walce o rząd dusz, w tej walce o społeczeństwo w Polsce Ludowej. I stąd przekonanie o tym, że żeby tą walkę realizować w sposób skuteczny, należy w komunistycznym aparacie represji stworzyć odrębną strukturę, która będzie zajmowała się kościołami i związkami wyznaniowymi, bo tak naprawdę Departament IV miał się zajmować wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi, no ale oczywiście w istocie kluczowym zadaniem było zdobywanie informacji i represjonowanie duchowieństwa katolickiego. To jest też czas, kiedy, i to jest specyficzne niezwykle, dlatego że żadne inne środowisko nie było w ten sposób traktowane, to jest też czas, kiedy przeciwnikiem z punktu widzenia komunistów staje się każda osoba duchowna, to znaczy każdy duchowny miał zakładaną specjalną teczkę ewidencji operacyjnej na księdza, która była formą inwigilacji, najczęściej dość pasywnej.
I szukano jakichś pretekstów, tak, do
gromadzono,
szantażu.
Gromadzono informacje, które mogły się przydać do bardzo różnych rzeczy i do prób werbunku, ale także do prób jakichś działań o charakterze profilaktycznym, czyli tutaj jakby ta paleta była dość szeroka i też plany początkowo nie były sprecyzowane. To znaczy zakładano, że chcemy wiedzieć o każdym duchownym, co robi. Natomiast teczki ewidencji operacyjnej na księdza możemy określić mianem takiej działalności operacyjnej dość pasywnej, bo oczywiście tych duchownych jest na tyle wielu, że nie da się wszystkimi interesować tak samo. Dopiero ci, którzy podczas tego procesu gromadzenia informacji zaczynają się bezpiecznie jawić jako osoby stanowiące zagrożenie dla systemu komunistycznego, stają się obiektami czy też ofiarami takich wzmożonych działań operacyjnych. Tu też takiej formie wzmożonych działań poddawano wszystkich biskupów, którym z kolei zakładano wyższą formę, czyli teczkę ewidencji operacyjnej na biskupa. I tu już rzeczywiście mamy do czynienia z taką czynną operacją, z prowadzeniem.
I takim wnikliwym przyglądaniem się. Tak?
Bardzo wnikliwym, bo gdy patrzymy na te dokumenty, które się zachowały, te oby, których czasem strzępy, a czasem nieco bardziej kompletne wersje mamy, to widzimy, że tam tworzono wręcz kalendaria rejestrujące dzień po dniu, co duchowni robili. Co więcej, mamy stenogramy homilii wygłaszanych, czyli każdy z hierarchów był inwigilowany niemal bezustannie. I to też pokazywało, to jest taki ciekawy mechanizm, ja to przyglądałem się temu na przykładzie takich zachowanych, niekompletnych niestety, ale zachowanych teczek, które pokazują homilie, które głosił kardynał Macharski. Tuż przed, wtedy jeszcze nie kardynał, ale tuż przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. I gdy popatrzymy na te stenogramy, to tam widać, że one są nie tylko wnikliwie czytane, ale co więcej, są w nich podkreślane fragmenty, które, jak można sądzić, zdaniem bezpieki stanowią jakiś element zagrożenia albo są przynajmniej takimi fragmentami, które powinny wiązać się z większym zainteresowaniem. Oczywiście wszystko to, co dotyczy pielgrzymki papieskiej, ale także takie fragmenty wypowiedzi, które się odnosiły do planowanych obchodów rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Stanisława. Prawda? Więc to wszystko miało dla bezpieki znaczenie. Ona przyglądała się temu, co Kościół robi, a powstanie Departamentu IV te działania systematyzuje. Poza tymi teczkami związanymi z duchownymi są zakładane sprawy na każdą parafię, na każdą kurię, czyli ta działalność jest systematyzowana, ubierana w takie bardzo formalne tryby działania. No i ma oczywiście prowadzić do tego, by z jednej strony móc działać w tej sferze profilaktycznej, czyli przeciwdziałać potencjalnym negatywnym zachowaniom Kościoła, a z drugiej strony represjonować tam, gdzie te represje zdaniem bezpieki czy partii były potrzebne, ale także po to, by werbować do współpracy, także po to, by ta wiedza była takim
punktem
zasobem.
Punktem przetargowym, nazwijmy to
też
w pewnym sensie.
I zarazem takim zasobem wiedzy, który pozwalałby na wypracowywanie modelów działania w przyszłości. Takich, które by Kościół neutralizowały z jednej strony, a z drugiej strony, co nabiera olbrzymiego znaczenia w latach 70. i 80. My na to często nie zwracamy uwagi, ale lata 70. i 80. to jest czas, kiedy w tym żargonie bezpieczniackim, ale także partyjnym, kluczową rolę zaczyna odgrywać pojęcie lojalności. A więc mamy do czynienia także z operacyjnymi działaniami, które mają wpływać na lojalizowanie duchowieństwa wobec państwa komunistycznego. To jest taki moment, kiedy w propagandzie i w działaniach operacyjnych istotnego znaczenia nabiera to, żeby przynajmniej duchowni w sferze publicznej, w sferze oficjalnej nie sprzeciwiali się państwu komunistycznemu.
Myślę, że warto przypomnieć też o tym, że bezpieka nie była jedynym instrumentem, który komuniści wykorzystywali przeciwko Kościołowi. Dlatego, że po podpisaniu porozumienia Państwo-Kościół w kwietniu 50 roku powstał Urząd do Spraw Wyznań, a w województwach Wydziały do Spraw Wyznań. One często zresztą były obsadzone przez byłych funkcjonariuszy UB czy SB i to one jak gdyby tą łagodniejszą formę represji organizowały, I cała też administracja ogólna, państwowa, też służyła do tego, czy była wykorzystywana do tego, żeby wobec Kościoła jakieś formy represji stosować. Przecież kolegia do spraw wykroczeń mnóstwo spraw prowadziły przeciwko duchownym. Wydział finansowy, wydziały budownictwa w powiatach czy w województwach, prawda? One wszystkie były wykorzystywane, albo były inspirowane tylko, można powiedzieć, przez partię, albo były wprost inspirowane, czy wydawało im polecenie.
Mówiąc krótko, cała machina.
Cała machina państwowa była nastawiona na to, żeby w jakiś tam sposób z Kościołem walczyć. Oczywiście przez to, że to było tak powszechne, to też Kościół miał dzięki temu informacje o tym. Bo też trzeba pamiętać, że Kościół nie był zupełnie bezbronny. No i niektóre osoby z tego aparatu władzy przekazywały pewne informacje hierarchom kościelnym, jakie mechanizmy są stosowane.
Prawda? I udawało się dzięki temu chronić.
Dzięki temu łatwiej było, łatwiej było pewne rzeczy może kontrować Kościołowi, albo prymas, który był przecież taką postacią bardzo bezkompromisową, używał pewnych takich argumentów. Prawda? My wiemy, jakie są mechanizmy przeciwko Kościołowi stosowane. I tutaj było przecież takich rozmów trochę pomiędzy prymasem a pierwszym sekretarzem, czy premierem, czy szefem Urzędu do Spraw Wyznań, czy w województwach też.
Wiadomo. W jakim stopniu władze ówczesne się liczyły z prymasem?
Ja myślę, że to w różnych okresach bywało bardzo różnie, natomiast musimy patrzeć na to, że rola prymasa rośnie. To znaczy, gdybyśmy patrzyli chronologicznie od początku, to, że prymas jest traktowany jako bardzo poważne zagrożenie, to widzimy już w 1953 roku, kiedy on jest internowany. To dzieje się właśnie dlatego, że komuniści zdają sobie sprawę, że wyizolowanie prymasa i być może planowany gdzieś proces pokazowy, tego nie wiemy, jakie mogły być losy prymasa w pewnym momencie, ale wyizolowanie prymasa od episkopatu wpływa na to, że episkopat składa to ślubowanie na wierność PRL-owi, a więc można powiedzieć, cel zostaje osiągnięty. I gdy patrzymy na to, co dzieje się po powrocie prymasa do Warszawy, po odwilży, po 1956 roku, to widzimy, że jego rola i znaczenie wzrasta. To znaczy z każdym kolejnym przełomem w PRL-u, z każdą kolejną zmianą pierwszego sekretarza, rola prymasa jest istotniejsza i komuniści z prymasem się liczą, bo liczyć się muszą. Oczywiście później już schyłek lat 70. choroba prymasa sprawia, że jest on fizycznie coraz słabszy. I też wtedy z perspektywy komunistów tym potencjalnym zagrożeniem na przyszłość zaczyna być kardynał Karol Wojtyła. Stąd to no dzisiaj możemy powiedzieć niezwykle niemądre stwierdzenie po wyborze Wojtyły na papieża, że lepszy Wojtyła jako papież tam niż jako prymas tu. Ale rzeczywiście prymas jest człowiekiem, który...
Ale świadczy to rzeczywiście o pozycji Karola Wojtyły, kardynała wtedy jeszcze przed wyborem samym. I tym lęku świadomości, tutaj na miejscu.
Co mogłoby się zdarzyć, gdyby on był prymasem tu, ale jednocześnie świadczy to kompletnym braku rozsądku, dlatego że jednak Wojtyła jako papież mógł znacznie bardziej zaszkodzić komunistom, niż mógłby to zrobić, gdyby był prymasem. Ale też wydaje mi się, że trochę jak patrzymy na historię PRL-u i na to zwalczanie Kościoła, to też nie zawsze mamy tą świadomość, którą mieć powinniśmy. To znaczy, że przez znaczącą część PRL-u Kościół był tak naprawdę jedynym bastionem wolności. My patrzymy na ten PRL trochę zapominając, że po tym bardzo żywiołowym i powszechnym oporze z pierwszych lat powojennych od lat 50. do 76. roku działalności opozycyjnej, takiej o charakterze niepodległościowym, prawie nie było. To były malutkie środowiska czy malutkie organizacje pojedyncze, ale też nie mamy tej świadomości, zwracamy uwagę na to, że po czerwcu 1976 roku rodzi się wiele inicjatyw opozycyjnych, rodzi się to, co nazywamy czasem opozycją przedsierpniową, ale często niewystarczająco zdajemy sobie sprawę, że to jest ciągle garstka osób, że to jest ciągle kilkanaście, góra kilkadziesiąt tysięcy osób w skali kraju. Dopiero Solidarność zmienia te proporcje, zmienia układ sił między tą stroną, która dąży do obalenia komunizmu, a właśnie komunistyczną władzą. I w tym olbrzymim przedziale czasu, kiedy opozycji niemal nie ma, to właśnie Kościół jest tą jedyną siłą, która potrafi się komunistom przeciwstawiać.
Tak jest. No, Kościół, który wspomaga, że tak powiem, na całej linii poprzez wszelkiego rodzaju pomoc socjalną, jak i po prostu nawet w okresie stanu wojennego wspieranie artystów, którzy nie mogli występować i którzy właśnie w kościołach znajdowali swoje schronienie. I to przecież niekoniecznie byli ludzie żywo z Kościołem związani. Czasem odnoszę wrażenie, że dziś już tamtych czasów po prostu nie pamiętają, czy też nie chcą pamiętać. Ale skoro już dochodzimy do tego okresu, o którym już też pan profesor wspomniał, czyli czas Solidarności, no znowu mamy krzyże w instytucjach publicznych, miejscach, w szkołach, to na ten czas wraca, czyli ta potrzeba społeczna jest ogromna i też w taki sposób wyrażona. No i 13 grudnia, stan wojenny. Do internowanych przyjeżdżają wtedy duchowni. Władze się jakby temu nie sprzeciwiają.
No to też nie było tak, że od razu chętnie dopuściły tych duchownych. Niemniej jednak...
Słyszałam taką opowieść akurat księdza Sikorskiego, dlatego do tego nawiązuję, jak w Warszawie opowiadał właśnie, że to on chyba w pierwszy dzień świąt tego grudnia jechał na mszę świętą, no i jakoś władze ustąpiły tym życzeniom internowanym.
Tak, ale no, opozycji Kościoła też świadczy to, że i prymas, i ci czołowi hierarchowie z episkopatu no, też zostali powiadomieni o stanie wojennym, jak gdyby nie tą normalną drogą, którą reszta społeczeństwa, czyli poprzez wystąpienie generała Jaruzelskiego, tylko właśnie specjalni emisariusze partii pojechali do prymasa, żeby powiedzieć, co się dzieje. No i oczywiście, że Kościół był tą siłą, która próbowała w jakiś sposób uspokajać nastroje społeczne. Zresztą to spotkało się z pewnymi zarzutami i krytykowano bardzo prymasa Glempa za te jego pierwsze kazania z 13 grudnia, ale było oczywiste, że zresztą tak jak myślę, że to była kontynuacja w gruncie rzeczy jednak stanowiska prymasa Wyszyńskiego przez prymasa Glempa, że trzeba nie dopuścić do przelewu krwi. No, nie było wtedy zupełnie wiadomo, jak wszystko się dalej potoczy. W związku z tym z jednej strony Kościół starał się tonować nastroje społeczne, ale z drugiej strony starał się od razu stanąć po stronie społeczeństwa i tych represjonowanych. Stąd powstały od razu biskupie komitety pomocy, stąd właśnie wizyty hierarchów kościelnych, czy po prostu księży w ośrodkach internowania i to miało olbrzymie znaczenie dla zmiany nawet atmosfery w tych ośrodkach i również dla ducha tych internowanych, że oni nie są zupełnie jakby pozbawieni jakiejkolwiek opieki, że nie są pozostawieni sami sobie. Niezależnie jak gdyby od wszystkich wysiłków samych internowanych, żeby polepszyć swój byt, prawda, i nie poddawać się tym rygorom, które próbowano im narzucać w ośrodkach odosobnienia. Ale ta rola Kościoła była nie do przecenienia, również w opiece nad rodzinami tych, którzy byli internowani. Przecież masa rodzin pozostała nagle bez środków do życia, no bez opiekunów, prawda? Kobiety w mniejszym stopniu były internowane niż mężczyźni, więc najczęściej to było tak, że kobiety zostawały same, często z dziećmi małymi. No, był problem od razu w takich zupełnie prozaicznych sprawach no, codziennego życia i trzeba było się tymi ludźmi zaopiekować, tę rolę wziął Kościół na siebie. Kościół przyjmował dary przecież i rozprowadzał dary. Nikt o tym już też dzisiaj prawie nie mówi, niestety nie pamięta, jak olbrzymią rolę odegrał Kościół nawet w aprowizacji, no w takich podstawowych sprawach, jak dostarczanie środków higieny, no osobistej, mydła, proszków i tak dalej. Przecież jedzenia tego wszystkiego nie było. Jedzenia w jakiejkolwiek... W ogóle nic nie było przecież na półkach, prawda? Chociaż władza starała się w tym pierwszym okresie coś tam rzucić na półki, żeby pokazać, że to dopiero stan wojenny polepszył sytuację. Ale wszyscy, którzy mają trochę więcej lat i pamiętają tamten czas, to wiedzą, jak to wyglądało. Bez tej całej pomocy charytatywnej, która przychodziła z Zachodu za pośrednictwem Kościoła, również odzieży, byłoby bardzo ciężko przetrwać. Więc Kościół miał tę olbrzymią rolę taką właśnie w życiu codziennym, ale miał przede wszystkim olbrzymią rolę w życiu duchowym. To Kościół był tym miejscem, gdzie się gromadzili wszyscy ci, którzy byli nastawieni opozycyjnie wobec władzy, to tam toczyło się nieskrępowane życie i kulturalne, i naukowe, i edukacja niezależna.
I możliwość spotkania.
I możliwość zwykłego spotkania na mszach różnych środowiskowych. To wtedy rozwinęły się duszpasterstwa środowiskowe. No i wtedy oczywiście msze za ojczyznę, które stopniowo objęły w gruncie rzeczy chyba większość parafii w Polsce.
Puentując, chciałam właśnie, wspomniał pan o mszach świętych za ojczyznę, co stało się z księdzem Jerzym, wiemy wszyscy. Była sporządzona lista taka specjalna duchownych, prawda, których należy obserwować, no i którzy są, nie było to pewnie wprost ani powiedziane, ani napisane, ale na tyle niebezpieczni dla systemu w tamtym czasie, że należy ich w jakiś sposób odsunąć, w cudzysłowie mówiąc. I ten stan niestety trwa do roku 89, bo to ja bym chciała, żeby stanowiło też w pewnym sensie puentę tego naszego dzisiejszego spotkania, że mamy styczeń 89 i w niewyjaśnionych okolicznościach ginie dwóch księży. To już jest ten rok, który przyniesie nam 4 czerwca. Ostatni z nich, ksiądz Zych, w niewyjaśnionych, nazwijmy to, okolicznościach, bo tak jest to określane, ale nie stanowi tajemnicy, kto te niewyjaśnione okoliczności spowodował. W lipcu nie ma księdza Zycha.
To jest, myślę, taki mechanizm, o którym musimy pamiętać. Znaczy ta lista, o której pani redaktor wspomniała, liczyła ponad 100 nazwisk i rzeczywiście są na tej liście nazwiska duchownych, którzy byli mordowani, znaczy ginęli właśnie w niewyjaśnionych okolicznościach, jak mówiono wówczas, zamordowani przez nieznanych sprawców z bezpieki. I tu ta trójka, która ginie tuż przed kontraktowymi wyborami i ostatni z nich już po kontraktowych wyborach, to jest świadectwo tego, że rok 89 nie jest jeszcze takim przełomem w myśleniu bezpieki o tym, co dzieje się w PRL-u, bo my często zapominamy o tym, że z perspektywy partii komunistycznej, ale także centrali bezpieki w Warszawie, kontraktowe wybory były, nie były czymś, co miało zmienić system. Kontraktowe wybory miały być szansą na zachowanie władzy.
Jak sama nazwa do pewnego stopnia wskazuje.
Natomiast na przerzucenie odpowiedzialności za sytuację gospodarczą na opozycję, bo o to tak naprawdę partii chodziło. Oczywiście opozycja miała swoje własne cele. I to też widzimy, że strona komunistyczna, co wyłania się ten obraz z dokumentów, miała nadzieję, że po tych kontraktowych wyborach uda się sytuację ustabilizować i wcale nie było pewne, w którą stronę to się
rozwinie. I stąd jeszcze te też bezkompromisowe działania wobec duchownych.
Wobec duchownych, którzy tak.
Wciąż którzy oczywiście to uważani za ten element niebezpieczny.
Oczywiście. Mówimy o tym, że zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, ale śledztwa, które były prowadzone w tych sprawach, zmierzały jednak w kierunku takim, by uznać je za zbrodnie komunistyczne.
Dziękuję panom bardzo za udział w programie. Dziękuję za wizytę w studiu. Panie profesorze, panie doktorze, państwu dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.